Strefa komfortu.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek. Razem ze mną pani dr Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka pracy i organizacji z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Skoro zajmuje się pani pracą, to też pewnie odpoczynkiem.
No nie ma pracy bez odpoczynku.
Jedno z drugim się wiąże i jest nierozłączne. No właśnie, pytanie, czy nierozłączne? Czy my potrafimy jeszcze odpoczywać? Jak zmieniło się odpoczywanie wraz z rozwojem nowych technologii i też postępu cywilizacyjnego, bo mam wrażenie, że jednak nie możemy się odciąć od tego, że czas upływa i wszystko się zmienia.
Myślę, że to jest jeden czynnik, ale też bardzo ważna rzecz to jest taka komercjalizacja dobrostanu i odpoczynku.
A co to znaczy?
I myślę, że to jest właśnie taki trend, który się rozlewa i wpływa na wypoczynek, związany z tym, że jest bardzo dużo produktów, usług, które dają, czy firmy, które je oferują, dają nam obietnicę, że korzystając z tych usług, my dopiero wtedy prawdziwie wypoczniemy. I często tak myślimy o odpoczynku, co zakupić trzeba, gdzie trzeba pojechać, w kategorii właśnie takiego wydatku, zakupu, który dopiero ma nam przynieść ten odpoczynek, który przecież może różnie wyglądać, gdzie nie musi się wiązać właśnie z zakupem, może być po prostu wyjście na spacer. Ale też w tych czasach doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że to wyjście na spacer to też jest coś, co będzie na TikToku czy na Instagramie, co będzie nam polecane w konkretny sposób też, w jakiś może znowu w specjalnych ubraniach albo z jakąś specjalną techniką. Wszystko stało się takie, mam wrażenie, cięższe teraz.
No tak, to dobrostan i musieć, tak? To się w sumie wyklucza, bo my mamy takie poczucie, że my musimy odpocząć. Musimy pokazać, jak odpoczywamy. Nie jest chyba w dobrym tonie w pewnych kręgach pokazać, że się nic nie robiło.
Tak, no to właśnie jeszcze kolejne zjawisko związane z tym, że pokazujemy, jak odpoczywamy i to musi być coś, co zrobi wrażenie. Czy zrobi nam zasięgi w social mediach, wypoczywać właśnie warto, czy inaczej, może nie warto spektakularnie, ale w umysłach wielu osób jest takie przekonanie, że to musi być coś właśnie, co będzie ładnie wyglądać i przyciągnie uwagę. Więc wtedy też nie myślimy tak faktycznie o tym, czego my potrzebujemy, jakie mamy potrzeby, czy to jest relaks, czy odcięcie od mediów, czy czas z rodziną, czy z przyjaciółmi, tylko znów w kategorii właśnie wyreżyserowania czegoś, produktu, który chcemy pokazać sobie, coś udowodnić albo innym.
To jest bardzo trudne, bo też żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, granica między odpoczynkiem a pracą jest płynna. Kiedyś, pamiętam jeszcze, jak ja byłam dzieckiem, to po prostu rodzice zamykali mieszkanie, pakowali nas do samochodu, jechaliśmy na Podlasie, do dziadków. I nikt nie myślał wtedy o pracy, o telefonach, były inne czasy, tak? Ale faktycznie czuliśmy, że odpoczywamy, że dzieje się zupełnie coś innego, że jesteśmy w trybie off, tak? Nie jesteśmy podłączeni do żadnych systemów związanych z pracą czy ze szkołą.
Tak, i teraz te nowe technologie zabieramy wszędzie ze sobą. Niektórzy mają taką pokusę, żeby sprawdzić maila służbowego w czasie urlopu, racjonalizując to sobie, że to na wszelki wypadek, żeby lepiej wiedzieć w trakcie niż po, bo to, co będzie po, może nas przygnieść. Ale to też nie tylko kwestia wyboru pracownika, tylko czasami wybór pracodawcy, że kontaktuje się z pracownikiem w czasie urlopu. I tu też jest odpowiedzialność jakby po wielu stronach. Są kraje, gdzie jest polityka, zakaz kontaktowania się z pracownikami w czasie urlopu, czy po godzinie 17. Na przykładem takiego kraju jest na przykład Francja, gdzie jak wprowadzono taki zakaz, to był, może użyję słowa, szok, opór ze strony pracowników nawet, pracodawców, że to się nie uda. Okazało się, że to się bardzo dobrze przyjęło i sprawdza się. I czasami odgórnie warto byłoby pomyśleć o takich właśnie normach, które sprawiają, że my się odcinamy od tych technologii. Ale praca to jest jedna rzecz, bo możemy też korzystać z telefonu w taki sposób intensywny, który nie pozwala nam odpocząć umysłowo czy emocjonalnie poza kontekstem zawodowym. To może być po prostu scrollowanie, które uprawiamy regularnie, żeby, jak to się mówi kolokwialnie, odmurzyć się i po prostu odciąć się na jakiś czas. Jeżeli ten urlop jest jakościowy, to może tego odcinania już nie będziemy potrzebowali. Możemy wtedy korzystać z innych form, bardziej jakościowych. Tylko jakościowych to też nie jest konkretne słowo, zdaję sobie z tego sprawę, ale chodzi mi o takie sytuacje, w których jesteśmy tu i teraz, spacer, rozmowy, rozmowa, wypicie kawy w spokoju, bez nadmiernego bodźcowania się.
No tak, ale jak jesteśmy uzależnieni od nowych technologii, to jest bardzo trudne, bo to takie odmurzenie, o którym pani doktor mówi, czyli takie odcięcie się, ono nie przynosi jednak odpoczynku, tak? Nawet zwykłe przeglądanie, nie wiem, portali z ubraniami, to jest aktywacja mózgu, tak? Nam się wydaje, że to jest odpoczynek pozorny, tak, bo robimy coś innego, na przykład mamy dość wymagającą pracę koncepcyjną, ale jednak jest to cały czas nasze zaangażowanie, tak?
Tak, cały czas jesteśmy w takim trybie mielenia bodźców, które
informacji
do nas dochodzą.
Też.
Tak, i ciężko się od tego odciąć i bywa też tak, że jak z dnia na dzień żyjemy w środowisku, które cały czas nas bodźcuje i dużo jest tych wrażeń i z dnia na dzień to odstawimy, to też niektórzy mają takie doświadczenia, że doświadczają wtedy lęku, niepokoju. I nie jest to przyjemny stan, więc zalecane jest, żeby tak krok po kroku dać sobie oddech i stopniowo schodzić właśnie z tych technologii. Jeżeli na przykład na co dzień funkcjonujemy w pracy, która dużo od nas wymaga, my w przerwach też właśnie bodźcujemy się, żeby odreagować, żeby nie myśleć, to wprowadzamy właśnie te bodźce zewnętrzne, to dobrym sposobem będzie na początek na przykład szybki spacer albo jazda rowerem, cokolwiek, co będzie związane z ruchem.
Co nas zmęczy.
Tak, ale nie z takim nagłym zatrzymaniem, bo to nagłe zatrzymanie może wywołać po prostu lęk i duży dyskomfort. To tak jakby ktoś pracował przez wiele godzin, był bardzo zmęczony, wiele tych myśli, które nieprzetrawione w głowie krążą, ciało obolałe i nagle ktoś siada i chce medytować. I mam przekonanie, że tutaj będzie tu i teraz właśnie i będzie doświadczał takiego spokoju. W momencie, kiedy taka osoba usiądzie, to w jej głowie właśnie będzie, no dużo będzie się działo. Te myśli będą szybko przelatywać, człowiek będzie miał poczucie gonitwy myśli raczej niż takiego głębokiego odprężenia, więc warto tak stopniowo schodzić z tego napięcia i pozwolić sobie też na taki właśnie moment przejściowy.
Pozwolić sobie w ogóle na odpoczynek. Wiele ludzi ma z tym problem. Przynajmniej takie są badania najnowsze, że spora grupa pracowników no, boi się odciąć od pracy. Tak? Trochę taki komunikat w głowie, no może nie do końca zasłużyłam jeszcze na odpoczynek. Z czego to się bierze?
Z bardzo wielu rzeczy i to też jest zjawisko, które w różnych kulturach będzie wyglądać inaczej. Stany Zjednoczone jest to taki przykład kraju bardzo kontrowersyjnego pod tym względem. Bo
przede
jest
wszystkim
pracy.
Mało urlopu też jest. Tak?
Bardzo mało, to jest kilkanaście dni. Są też firmy, zwłaszcza technologiczne, które wprowadzają urlop nielimitowany, co oznacza, że pracownik może wziąć urlopu tyle, ile potrzebuje, czy ile chce. No, a to często się kończy tak, że tego urlopu pracownik bierze jeszcze mniej, bo nie ma takich ram i gdzieś odgórnych właśnie zaleceń, jak to powinno wyglądać. I często właśnie kończy się to tym, że pracownicy jeszcze więcej pracują, niż mieliby, inaczej by pracowali, gdyby właśnie to było odgórne zarządzanie, tak jak jest w Polsce, że ten urlop dwutygodniowy przynajmniej musi być według kodeksu pracy. A skąd to się bierze? No też z takiego porównywania z innymi pracownikami. Skoro mój kolega, mój szef, szefowa siedzi tyle, no to jak ja będę pracować krócej, to gdy przyjdzie gorszy moment dla firmy i trzeba będzie myśleć, kogo zwolnić, to ja mogę być na pierwszym miejscu. Więc to często są lęki nie takie odrealnione, tylko uzasadnione sytuacją ekonomiczną, polityką firmy. No czasami to są takie przekonania oderwane od rzeczywistości, tylko wdrukowane nam przez kulturę czy przez system rodzinny, w którym wyrastaliśmy, że trzeba dużo pracować i dopiero jak człowiek jest zajęty, to wtedy coś znaczy.
Czyli nic nie robienie nie należy do dobrego tonu. Tak?
Tak, albo takie powiedzenia też, pewnie wiele ich jest, ale takie, które ja znam, że inteligentny człowiek się nie nudzi, właśnie, że cały czas trzeba coś robić, zajmować tą głowę i to może powodować to, że my się boimy tego momentu. Właśnie nawet nudy, która fizjologicznie i psychologicznie jest dobrym stanem, bo z tego stanu możemy też odkryć, co nas interesuje, co chcemy robić, jak my się czujemy, ale to wymaga no, bardzo dużego zwolnienia i zupełnie innego funkcjonowania niż to, które na co dzień uprawiamy.
Nuda to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, czy właściwie bardzo ciekawy stan, bo rzeczywiście spora grupa nas boi się nudy, dlatego że nuda też wiąże się z przypływem różnych myśli, tak? Na początku być może tak jest. Jak to przetrwać? Bo rzeczywiście badania też potwierdzają, że nuda jest inspirująca. A to się może wydawać wykluczające.
To jest podobne do tego stanu, o którym rozmawiałyśmy, że ktoś pracuje bardzo intensywnie i potem jak zwalnia, to właśnie czuję ten niepokój, więc myślę, że...
Tak jest z nudą właśnie.
Tak, tak? Że podobne zasady powolnego przejścia, lekko intensywnego wysiłku fizycznego, aż doprowadzimy do sytuacji, że na przykład pozwalamy sobie na to, żeby usiąść bez planu i popatrzeć gdzieś tam w dal. Dobrze, jak będzie to na teren zielony, ale też nie ma co przesadzać. Jak nawiązując do tego, co powiedziałam na początku, tak, że wszystko musi być jakieś, tak, że jak już siadamy, to musi być zielono i trzeba oddychać w najlepszy możliwy sposób, a wcześniej przejść kurs oczywiście oddychania. To nie o to chodzi. Ale właśnie dawać sobie takie momenty przejściowe i dać sobie ten moment taki, może nie powiem, że to jest docelowy, ale ważny moment, w którym nie mam konkretnego planu, nie mam pomysłu na to, co chcę robić, pozwalam sobie właśnie doświadczyć tej sytuacji, jaka jest, i wtedy z czasem mogę mieć różne przemyślenia, odkrycia, pomysły na to, co bym chciała rzeczywiście zrobić w przyszłości najbliższej czy dalszej. Różne myśli mogą nam się pojawiać, mogą być bardzo inspirujące, bo być może dla niektórych to będzie moment, jeden z niewielu, w którym rzeczywiście pozwalamy usłyszeć, tak mówiąc kolokwialnie, siebie, tak, że sami siebie słyszymy.
No tak, może się wydawać, że szkoda czasu na to, żeby sobie tak siadać i myśleć o niebieskich migdałach, tak, że ten urlop jest zaplanowany, czekamy pół roku i nagle co, no, siedzieć i tak się nudzić, myśleć.
Ja myślę, że problem jest też taki, z czym się spotykam, że niektórzy ludzie rzeczywiście mają takie przekonanie, urlop zaplanowany, pół roku, ja wtedy żyję, mam te 2 tygodnie, 3 w roku, kiedy ja czuję, że ja naprawdę żyję, ja czekam na nie. Wydaje mi się to bardzo ryzykowną strategią.
Bo to jest jakiś projekt kolejny, tak?
Tak, no ale też rok to jest 365 dni, prawda? I większość czasu jednak pracujemy i o to chodzi też, żeby odpoczywać w weekendy, odpoczywać po pracy, bo wydaje mi się, że szkoda życia na to tylko, żeby żyć właśnie te 3 tygodnie w roku, tak? Który możemy zupełnie inaczej wykorzystywać, więc fajnie jest się cieszyć wakacjami, ale bardzo dobrze jest też dawać sobie ten czas na odpoczynek jakby codziennie albo prawie codziennie.
Też są takie koncepcje, które mówią, że najlepiej wziąć 3 tygodnie urlopu, bo pierwszy tydzień to jest takie schodzenie z napięcia, potem zaczynamy wchodzić w ten rytm wakacyjny i po 3 tygodniu powinniśmy być wypoczęci. Ale są też takie koncepcje, które mówią, że może warto brać częściej urlop w krótkich odcinkach.
Tak, koncepcji będzie
jeszcze
wiele,
więcej, tak?
Ale myślę, że tutaj musimy wziąć pod uwagę to, jaki zawód ktoś wykonuje, w jakiej organizacji pracuje, że my możemy sobie wymyślać idealne scenariusze, ale rzeczywistość jest jaka jest i musimy się często dopasować do niej. Na pewno jest tak, że ten dłuższy odpoczynek będzie korzystny, dlatego że rzeczywiście ciało potrzebuje trochę czasu, żeby... Znaczy my potrzebujemy czasu, żeby wyhamować i wejść na takie lepsze obroty, tryb właśnie wypoczynku. Natomiast no, takie krótsze urlopy, też przedłużone weekendy jak najbardziej. Natomiast są osoby wykonujące takie zawody, których właśnie trudne jest to do zorganizowania, więc myślę, że nie ma takiej uniwersalnej po prostu najlepszej zasady. Każdy musi sobie samodzielnie jakby wziąć pod uwagę swoje potrzeby, tak, i uzgodnienia z pracodawcą, ale te przedłużone weekendy, takie mikro urlopy jak najbardziej mogą być też odpowiedzią na to, żeby nie czekać właśnie na te 3 tygodnie, a tylko mieć więcej fajnych rzeczy w kalendarzu, na które czekamy. Ale poza tymi mikrourlopami też to, co robimy po pracy. Teraz jest fajny czas wakacyjny, różnego rodzaju koncerty, kino plenerowe, możliwość jazdy na rowerze, żeby też korzystać z takich rzeczy i dać sobie czas na trochę inne pobycie, bardziej sezonowe, że ten okres letni, nawet jeżeli pracujemy, może być dla nas inny po prostu.
To jest bardzo ważna kwestia, którą pani doktor porusza, bo to czekanie właśnie na ten urlop pół roku czy cały rok, no różnie może się skończyć, też życie ma swoje scenariusze i uczenie się może właśnie takie mikrokroki, które powodują, że my odpoczywamy. Może to jest ważne, żebyśmy wrócili na te stare tory, jak to było kiedyś, że naprawdę odpoczynek był odpoczynkiem.
Takiej tutaj, normalnej równowagi.
Tak. Czy na przykład takie city breaki, które są bardzo modne, no też są różne teorie na ten temat, że to jest wyczerpujące, że my się tam pakujemy, lecimy gdzieś na drugi koniec Europy i po 2 dniach musimy wracać. Czy to jest większa korzyść, czy jednak forsowanie naszego umysłu i ciała?
No to myślę, że tutaj różne zmienne indywidualne, nasz temperament, osobowość będzie też wpływać na to, jak my tego doświadczamy, zapotrzebowanie na stymulację, ale też nasze zainteresowania. Dla niektórych to rzeczywiście może być odświeżające, być może fizycznie i poznawczo obciążające, ale rozbudowujące czy zaspokajające naszą ciekawość, więc w jakiś sposób też korzystne i dające nam takie wytchnienie, inspiracje, tak, że ten czas wolny to też może być inspiracja, to nie musi być głęboki relaks i wejście w stan takiego totalnego odprążenia. Ale znów mówimy o city breakach, ale dla kogoś to może być village break, tak? Że ktoś może lepiej skorzystać na tym, że pojedzie sobie na wieś i spędzi czas bardziej w naturze. Ja też często lubię posługiwać taką metaforą, czy porównaniem bardziej może do odkurzacza, który jeździ tak i sprząta, i te odkurzacze mają taką wbudowaną jakby zasadę, że jeżeli bateria spada do 30%, to ten odkurzacz musi wjechać do bazy, żeby się naładować, bo gdyby było inaczej, to
stanąłby po prostu.
Tak, tak? W pewnym momencie byłoby ryzyko, że nie dojedzie do bazy i nie będzie mógł naładować się z powrotem. I tak samo jest z nami. Jeżeli my rozładowujemy się do zera, to potem trudno ten wypoczynek dobrze przeżyć, bo nie mamy żadnych zasobów do tego, żeby się zorganizować, pomyśleć, co my chcemy, wyjść z inicjatywą, pomyśleć, co nas ciekawi. Bardziej wtedy jesteśmy w stanie nie odprężenia, tylko takiego dogorywania, tak? I może to sprawiać, że trudniej będzie nam po prostu odpoczywać. Więc dlatego o tym musimy myśleć, żeby nie czekać tylko na urlop, tylko codziennie myśleć o tym, co my możemy dla siebie zrobić, żeby nasza bateria nie rozładowała się do zera.
Czyli nie czołgamy się do urlopu, próbujemy w ciągu roku znajdować takie chwile, gdziekolwiek mieszkamy, jakaś aktywna forma wypoczynku i wyraźne dzielenie pracy i odpoczynku, tak? To na taki początek.
Tak, są też badania, które pokazują, że mamy różne preferencje względem łączenia pracy z życiem osobistym i niektórzy mają jakby to w naturze, że lubią łączyć pracę z życiem osobistym i nie mają wyraźnej takiej potrzeby oddzielenia pracy, typu, że kończę o 16, zamykam komputer i już teraz tylko zajmuję się czasem prywatnym. Są osoby, które nazywa się integratorami, które lubią też po pracy przeczytać coś o pracy, spotkać się ze znajomymi z pracy, czasami przedłużyć tą pracę, ale też w ciągu dnia na przykład załatwić sobie lekarza, czy gdzieś wyjść. Nie mają takiej potrzeby po prostu wyraźnych granic czasowych.
A czy można wypocząć w takim systemie?
No i właśnie badania porównywały takie dwa typy osób, integratorów versus segmentatorów, którzy mają odwrotnie wyraźną potrzebę właśnie oddzielania pracy od życia osobistego. I porównując dobrostan tych osób, okazało się, że ci, którzy oddzielali wyraźnie, mieli się lepiej, ale to dlatego, że ci, którzy integrują, różnie mają. Czasami potrafią postawić sobie taką wyraźną granicę. Okej, ja tam lubię sobie to pomieszać, może dłużej popracuję, załatwię coś w ciągu dnia, ale godzina na przykład 20 to już jest święta godzina, a po tej godzinie już nie odbieram telefonów albo nie sprawdzam poczty. I te osoby wtedy mają się lepiej. Ten dobrostan jest, może być tak samo dobry jak u tych segmentatorów, ale jest ryzyko, jeżeli ktoś ma taką preferencję do łączenia, to jest ryzyko, że się zapomni i zapomni o tym, żeby odpoczywać.
To my teraz chwilę odpoczniemy, wracamy do rozmowy już za moment. Doktor Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka pracy i organizacji, jest dzisiaj naszą gościnią. Rozmawiamy o różnych formach wypoczynku, przede wszystkim o tym, czy potrafimy jeszcze wypoczywać, czy nam się za bardzo jednak nie zlewa ta praca z odpoczynkiem, a w drugiej części porozmawiamy o takim zjawisku, które nazywa się ciche wakacje. Co to jest i dlaczego tak? Już po przerwie.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy w studiu. Przypominam, dr Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka pracy i organizacji z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Zakończyłyśmy takim zjawiskiem, które ostatnio, no nie chciałabym użyć określenia, jest modne, ale zjawiskiem, z którym się spotykamy, nazywa się to quiet vacationing, czyli takie ciche wakacje. Polega to na tym, że nie bierzemy urlopu, ale bierzemy laptopa, jakieś narzędzia i gdzieś sobie wyjeżdżamy, tak? Jesteśmy online, podłączeni, pracodawca ma z nami kontakt. Co to jest w ogóle? Skąd to się wzięło?
Ze Stanów Zjednoczonych.
A, no tak.
Z kraju, w którym jest kult produktywności.
Może dlatego,
i mało
że jest mało
dni
urlopowych, tak, to jest logiczne.
Chociaż rzeczywiście jest to jakiś pomysł, który się też rozlewa na inne kraje. Ale warto zwrócić na to uwagę, że rzeczywiście źródło jest w Stanach Zjednoczonych, bardzo mało dni urlopowych, a to właściwie jest też taki trend światowy, że w każdej kulturze ludzie mają większą potrzebę odpoczynku albo zaczynają ją wyraźniej wyrażać, bo potrzeba odpoczynku zawsze była, jest naturalna dla nas. Nawet też w Chinach widać protesty, że młodzi ludzie nie chcą tyle pracować, typu 6 dni w tygodniu od godziny 9 do 9, czy tam od 8 do 8. I może być to związane z tym, że coraz bardziej globalnie żyjemy, że też te trendy światowe związane z wypoczynkiem, też z dobrostanem, który zaczyna być produktem, to się rozlewa na różne kultury i ludzie chcą tego dobrostanu. No to właśnie tak może być też w Stanach, gdzie ludzie chcą odpoczywać, a jednocześnie często nie mogą. I no, żeby doszło do takiego zjawiska, to myślę, że musi nie być czegoś, zaufania, lojalności wobec pracodawcy, tak? Gdy to jest, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby pracownik decydował się na taki ruch, że wyjeżdża i udaje, że pracuje. Czasami to może polegać na tym, że są różnego rodzaju aplikacje, które powodują, że myszka jeździ i firmy, które monitorują, czy pracownik pracuje, mogą zostać jakby w ten sposób oszukane, tak, że tam jakaś aktywność jest na ekranie. Czasami pracownicy wyślą jakiegoś maila, takie minimum pracy wykonają, ale myślę, że to też pokazuje, do czego my doprowadziliśmy, jak ta praca jest dziś zorganizowana, bo jeżeli ktoś może zniknąć, wysłać jednego maila, a pracodawca ma wciąż poczucie, że ta osoba pracuje, jakby nie zauważa tego, to też coś jest nie tak w systemie. Myślę, że mamy taki kult produktywności, bardziej kult pracowania, ale niekoniecznie to przekłada się na faktyczną produktywność i zrealizowane zadania. I czasami wiąże się to z tym poczuciem, że my musimy być zajęci, że pracodawca też chce, żebyśmy byli zajęci, ale czy my mamy być efektywni, tak? Bo no, taka osoba, która tydzień nie jest w pracy, nie będzie efektywna, ale może stwarzać wrażenie, że jest zajęta. Więc myślę, że to jest wyraźny sygnał też dla firm, dla pracodawców, co takiego się stało, że w ogóle tak można robić. I nie chodzi mi o to, żeby jeszcze bardziej kontrolować pracowników, bo myślę, że to właśnie, że można sprawdzać, czy ktoś rusza myszką, czy jest jakaś aktywność, powoduje, że pracownicy jeszcze bardziej tracą zaufanie i obniżają swoją lojalność do pracodawcy. Bo wszystko jest też, może być kontrolowane przez technologię. Prawda?
A to chyba wynika z tego, że ten stary model 8 godzin po prostu no się zużył trochę.
Tak,
no, pracownik nie jest efektywny przez 8 godzin. No niech sobie pracuje jak chce, ale zadanie musi być wykonane. Czy pojedzie na przykład, no nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie, jeżeli ma taką możliwość i tam rzeczywiście intensywnie pracuje i może jeszcze lepiej, bo jest mu ciepło, bo jest lepszy klimat, to dlaczego nie?
Bo mamy tak ten system, który wywodzi się z epoki industrialnej, czyli zamierzchłych czasów, gdzie mamy przekonanie, że właśnie efektywność mierzymy jednostkami czasowymi, tak? I właśnie te standardowe 8 godzin. No zdecydowanie jest to wzorzec, który funkcjonuje w różnych krajach, w różnych organizacjach, ale zmienienie tego właśnie na to, że nagradzamy efektywność, która wiąże się z zrealizowanym zadaniem, to by wymagało dużego przemodelowania też tego systemu, w którym funkcjonujemy. Zaufania większego, tak, zaangażowania ze strony pracowników, poczucia odpowiedzialności po dwóch stronach, dobrego traktowania pracowników. No i wtedy też pracownik może dobrze traktować pracodawcę, ale no to pracodawca głównie jest tym, który modeluje i wyznacza warunki.
Czytałam, przygotowując się do naszego spotkania, takie opracowanie na temat tego, jak będzie wyglądała praca przyszłości, a jednocześnie odpoczynek, że etaty to już też będzie trochę rzecz historyczna, że raczej w związku z AI, tak, z nowymi technologiami, ale przede wszystkim ze sztuczną inteligencją, będziemy raczej pracować na kontraktach, będziemy robić zadania, że etat będzie być może luksusem albo jakąś taką przestarzałą metodą zatrudniania pracownika, że to nas czeka i w związku z tym być może też przemodeluje się od razu nasz odpoczynek, bo to my będziemy wybierać, kiedy chcemy odpoczywać i
to będzie od nas wymagana większa elastyczność, tak, na różnych polach, właśnie elastyczność myślenia, elastyczność poznawcza, ale też elastyczność związana z tym, że mam zgodę na to, że funkcjonuję w różnych systemach i nie mam tej umowy o pracy, takiej gwarancji właśnie zatrudnienia, że ja muszę też bardziej jakby proaktywnie działać, żeby sobie zagwarantować pracę, ale no to jest ryzyko. Możemy tutaj popatrzeć na przedsiębiorców, którzy pracują bardzo dużo. tak osoby, które są samozatrudnione. My mamy takie statystyki w Unii Europejskiej, które pokazują, że Polacy bardzo dużo pracują. Pewnie spotkała się pani z tym.
Oczywiście. To...
Mnie to zawsze ciekawiło, bo jak to jest możliwe, że nasz kodeks pracy reguluje ilość naszej pracy i że większość osób pracuje te 40 godzin w tygodniu, a tutaj przedsiębiorcy nam podwyższają drastycznie te wskaźniki. Więc nie chcę jakby czarno widzieć, ale może bardziej myślę, że powinniśmy o tym pomyśleć jako społeczeństwo, jak się do tego przygotować, żebyśmy też nie doprowadzili do takiej sytuacji, że my będziemy zmuszeni dużo pracować, tak, żeby utrzymać to minimum takie związane z dobrym życiem. Oczywiście każdy to minimum może różnie sobie układać i czasami to rzeczywiście może być taka wyraźna potrzeba ekonomiczna, że dużo pracujemy, ale czasami jest tak, że ludzie mogliby mniej pracować, dyskutujemy o tym 4-dniowym tygodniu pracy, prawda? Ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, to też obserwujemy, że ludzie i tak będą więcej pracować, bo jak nie ma tych granic, z góry nie jest ustalone, ile to jest dobrze pracować, to no, mamy taką tendencję, żeby lepiej na zapas. Albo no właśnie teraz może, jeżeli sobie odpuszczę, to nie wiem, jak będzie w przyszłości. Ta niepewność dotycząca przyszłości może powodować to, że my będziemy jednak więcej od siebie wymagać.
Wróćmy jednak do naszego odpoczynku i do takich najprostszych form, o których mało się mówi, no bo one nie są spektakularne, ale część osób mówi otwarcie. Potrzebuje weekendu pod kocem, z laptopem i z serialami na przykład, tak? Czyli takie kolokwialne gnicie w łóżku, ale też na urlopie ludzie mają, niektórzy przynajmniej, taką potrzebę, żeby na przykład przez pierwszy tydzień spać do 12, no, mało co robić, może nie wychodzić się, nie aktywizować. No jest no może... to nie instagramowe, powiedziałabym, ale no właśnie.
Też jest jakiś trend, więc może być zaraz instagramowe jednak, bo to jeżeli prawda. To jest jakiś trend i to ma swoją nazwę, też angielski odpowiednik, to ludzie będą może wrzucać zdjęcia z hashtagiem, że właśnie to uprawiają. Tutaj myślę sobie, że z jednej strony każdy ma swoje potrzeby i wie, albo no intuicyjnie wie, czego potrzebuje, więc też nie byłabym skłonna aż tak bardzo to krytykować. Z drugiej strony myślę sobie, że to może być sytuacja, gdy ktoś rozładował się do tego przysłowiowego zera właśnie i nie ma siły na to, żeby zrobić coś, co będzie bardziej regenerujące, bo nie musi być rozwijające. Czasami właśnie aż nazywa się takie słowo, że to musi być rozwijające, tak, nasz umysł, nas poznawczo, emocjonalnie i tak dalej. Niekoniecznie właśnie to musi być zawsze rozwój, ale leżenie w łóżku przez tydzień no może nas rozregulować. Jeżeli śpimy do 12, to też to jest tak, jakbyśmy obudzili się w innej strefie czasowej. Dużo się mówi o tym, że my musimy chodzić spać o tej samej godzinie, jeszcze o 22, bo potem już przekraczamy jakieś granice i kortyzol i tak dalej. To na ile się edukowałam, to wiem, że to niekoniecznie jest prawda, że jak pójdziemy spać po 22, to już nam się nie uda zregenerować. Natomiast mało się mówi o tym, że my dobrze, gdybyśmy wstawali o podobnej porze, żeby nasz organizm miał taki stały sygnał do aktywizacji. A bo jeżeli będzie nam się ten czas rozjeżdżał i na przykład w tygodniu pracujemy do godziny, czy przepraszam, wstajemy w tygodniu o godzinie 6 czy 7, a w weekend o 12, to właśnie dla nas fizjologicznie to jest sygnał, że my jesteśmy w innej strefie czasowej. Inaczej wtedy korzystamy ze światła dziennego, jesteśmy rozbici, trudniej jest nam zasnąć następnego dnia, więc tak cykl nam dobowy się rozregulowuje, więc nie zachęcałabym do takiego gnicia w łóżku, ale oczywiście, jeżeli parę dni czy dzień potrzebujemy właśnie bez jakiejś intensywnej aktywności seriale oglądać, które nas interesują, które nas bawią, to dobrze pobyć w czymś takim przez jakiś czas, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś jeszcze zdrowo funkcjonuje, to po dniu, po dwóch, trzech może będzie miał już wtedy ochotę na coś więcej, tak? Żeby wyjść z tego.
Może też chodzi o to, żeby nie wyskakiwać od razu z tego łóżka, jak to jest w ciągu roku przed urlopem, zwłaszcza kiedy mamy dzieci i rzeczywiście musimy to zrobić. No ja mam takie poczucie, że jednak organizm do nas mówi, nasze ciało. No poleż jeszcze
no
trochę,
tak?
Nie
tak.
Musisz
Możesz poleżeć
pędzić.
Z książką,
tak.
Z serialem, z kawą, tak, że to można też inaczej jakby nie trzeba w takim szybkim pędzie rozbudzać się i od razu działać. Można sobie pozwolić na to, że tak jak silnik samochodowy, hybrydowy, tak po prostu potrzebuje tego czasu bardziej, żeby się rozkręcić, to my możemy sobie też na to pozwolić, co będzie dla nas fizjologicznie też dobre.
A są jeszcze jakieś inne nowe trendy odpoczywania instagramowe i niekoniecznie?
To myślę, że pewnie socjologowie bardziej w tym temacie się orientują. bo my jako psychologowie, psycholożki bardziej pracujemy z jeden na jeden, tak, z ludźmi i takim trendem globalnym mniej, czy przynajmniej ja może powiem o sobie, się mniej przyglądam, pracuję z ludźmi, z organizacjami, natomiast no, widzę na różnego rodzaju warsztatach, pracach jeden na jeden z ludźmi, że wypoczynek zaczął być czymś właśnie takim, co jest jakby, to co powiedziałam na początku, produktem, usługą, jest związane często z oczekiwaniami, że to ma jakoś wyglądać, związane z porównywaniami. Często jest też tak, że ludzie jadą na ten urlop i czują się zmęczeni, rozczarowani właśnie, bym powiedziała nawet bardziej, bo mieli oczekiwanie, że to będzie takie jak na Instagramie. Bardzo dużo jest zdjęć na Instagramie, gdzieś jedziemy i te miejsca wyglądają przepięknie, natomiast jak tam dojedziemy, to okaże się, że jest tłum ludzi i że nie można sobie zrobić nawet zdjęcia, albo trzeba wstać o 4 czy 5, żeby to zdjęcie wyglądało tak jak na Instagramie, żeby można było je wrzucić. Czujemy się często przebodźcowani po takich urlopach. Albo no, oczekujemy właśnie, że bardzo emocjonalnie będziemy wypoczywać, natomiast jedziemy ze znajomymi albo z dziećmi i to nie jest tak, że jak my jedziemy na urlop, to my na każdym polu będziemy odpoczywać, no bo mamy cały czas też innego rodzaju obowiązki czy role, w które wchodzimy, więc myślę, że te obietnice, które właśnie słyszymy, że jak tu pojedziesz, to zrobisz, to zakupisz, to wtedy właśnie super się odprężysz, powodują, że mamy w sobie więcej napięcia i rozczarowania.
Czy dobrze jest od czasu do czasu odpocząć od siebie? Myślę teraz o małżeństwie.
Zawsze od siebie, czyli odkleić się, nie?
Tak, odkleić się.
Może odkleić w małżeństwie. To myślę, że wymaga też zaufania do siebie i do partnera, partnerki, żeby dać sobie zgodę na to, żeby spędzić czas oddzielnie. Bywa, że ludzie mają takie przekonanie, że jeżeli ktoś spędza czas oddzielnie, to znaczy, że ta druga osoba już mnie nie interesuje, że coś jest nie tak w związku, więc myślę, że to para dobrze, jak to sobie to wypracuje i to jak z mojej perspektywy jak najbardziej jest to w porządku, ale jakby wymaga też otwartej rozmowy i dogadania się w tych sprawach. Mamy różne też style przywiązania, nawyki z przeszłości i czasami ktoś może poczuć się porzucony w takiej sytuacji, gdy partner, partnerka na przykład wyjeżdża na dzień czy na tydzień. Więc jak najbardziej tak, ale wymaga to też pracy.
No tak, ale to też nie jest w tym nic złego. Ludzie się nie przestają kochać, jeżeli decydują
Oczywiście.
Się na to, żeby chwilę od siebie odpocząć.
Wręcz przeciwnie, wracają często
tak.
właśnie z energią.
Naładowani, tak? Tak. Jakby stęsknieni przede wszystkim. Kiedyś opowiadała mi znajoma, powiedziała takie zdanie: lubię, jak mój mąż wychodzi do pracy, bo dużo gada i wtedy mam spokój, ale lubię też, kiedy wraca. Więc może w tym coś jest, tak, że jednak potrzebujemy tego czasu dla siebie.
Oczywiście, żeby też w ogóle zauważyć, że tej drugiej osoby nie ma i za czym ja tęsknię. Czasami jest tak, że możemy nawet nie tęsknić. W ogóle to też jest bardzo ważne, że niektórzy mają przekonanie, że jak ja nie tęsknię, to znaczy, że już tej osoby nie kocham, albo jak ona nie tęskni, to coś jest nie okej. Czasami możemy być tak sobą po prostu nasyceni i tak zmęczeni, że ten czas bez partnera, partnerki może być czasem naprawdę wspaniałym, bez tęsknoty. Ta tęsknota może by się pojawiła po 2 tygodniach czy po miesiącu, ale często nie dochodzimy już aż do takiego czasu
rozłąki.
No myślę, że to jest cały czas kult miłości romantycznej, tak? To, że właśnie jesteśmy jak dwie połówki pomarańczy, tak? Czy jabłka, że musimy się odnaleźć i zawsze być już razem i żyć długo i szczęśliwie. A no niestety jakby to się nie sprawdza.
Pani doktor, i na zakończenie pytanie. Jak rozpoznamy, że odpoczęliśmy, że jesteśmy zregenerowani, gotowi do kolejnych wyzwań, do pracy, do zajęć?
To myślę, że każdy ma w swoim doświadczeniu taki moment. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, znają taki właśnie stan i że to jest ten punkt odniesienia, że na myśl o przyszłości nie czuję skurczu w żołądku. Może być też tak, że pojawia się miks emocji. Nie zawsze to jest taka pełna energia i radość związana z tym, że wracam do pracy. Może pojawić się też pewien rodzaj nostalgii, no, żałoby, powiedzmy, jakby w tym sensie takiej mikrożałoby za tym czasem, który już minął, tak, i że lato będzie znowu za parę miesięcy, że będzie za to trzeba będzie poczekać, więc to nie jest taki jakby idealny stan, jestem wypoczęta i jest super. Może być po prostu różnego rodzaju emocje, ale w ciele też myślę, że to odczuwamy, mniejszy poziom napięcia. Często też pomysły na to, co ja mogę ze sobą zrobić na co dzień, bo doświadczam tego urlopu i czuję się na przykład bardziej odprężona i mam pomysł na to, co ja bym chciała więcej robić w ogóle w swoim życiu, że na przykład więcej spędzać czasu na świeżym powietrzu, z rodziną, czy częściej wychodzić do kina. Często też właśnie po takim zainspirowaniu możemy to poznać, że to mi coś dało i rozwinęło mnie jako człowieka, jako osobę. Tak mówię z lekką ostrożnością, bo nie chciałabym też powielać takiego kultu rozwijania się, tak, w każdej sytuacji za wszelką cenę i że odpoczynek to musi być koniecznie coś, co mnie rozwija, bo też mamy taki trend, a propos trendów, że urlop to musi być czas, w którym ja wyjeżdżam na obozy, uczę się czegoś, albo może być to obóz też jogi i mindfulness, ale czasami ludzie traktują to znów jako jakąś kompetencję, którą tak rozwijają, więc...
Nie tędy droga.
Tak, nie tędy droga. Droga jest do tego, droga powinna przebiegać w taki sposób, że my znamy swoje potrzeby, wiemy, kim jesteśmy i praktykujemy to na co dzień, także nie odklejamy się od siebie samych, wiemy, jakie mamy potrzeby, a w czasie wolnym pozwalamy sobie być bardziej sobą, gdzie nie ma tych ograniczeń takich, aż takich zewnętrznych, chociaż zawsze jakieś są, ale pozwalamy sobie zaspokajać te swoje potrzeby w sposób bardziej taki intensywny.
No to bardzo dziękuję. Jesteśmy wyposażeni w kompetencje urlopowe. Dr Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka pracy i organizacji z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, była naszą gościnią. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Dębska, dobrej niedzieli.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim wspaniałego odpoczynku.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.